Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Łukasz Majza, bezpartyjny, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam również serdecznie, noworocznie naszych słuchaczy.
No właśnie, jak rozpoczął się panu nowy rok?
Prywatnie. Bardzo pozytywnie. Spędziłem Sylwestra dość spokojnie z moimi przyjaciółmi, z moją ukochaną. Także bardzo zadowolony jestem z wejścia w nowy rok. Politycznie myślę, że też wiele się dzieje i dużo sobie obiecuję po tym roku.
No właśnie, wszyscy się zastanawiają, jaki to będzie rok. Większość mówi, że zdeterminowany absolutnie przez zbliżające się wielkimi krokami wybory. Tylko teraz pytanie, bo ja mam wrażenie, że politycy inaczej trochę postrzegają czas do wyborów, a inaczej przeciętni obywatele. Bo oczywiście wszystko można zawsze zwalać na karb tego, że za kilka miesięcy, w tym wypadku za niespełna rok, będziemy mieli wybory. Natomiast ja nie wiem, czy żyją tym mieszkańcy, nie wiem, Zielonej Góry, województwa lubuskiego, czy Polski generalnie.
No my mamy w Polsce taką kulturę polityczną, że politycy przez większość mieszkańców, i oczywiście mówię to o większości polityków, zaznaczam, nie o wszystkich, są utożsamieni z pracą tylko i wyłącznie przed wyborami, więc my teraz
tak
będziemy
się
mieli tak, festiwal hipokryzji, będziemy mieli pudrowanie rzeczywistości i myślę, że mieszkańcy również zdają sobie z tego sprawę. Oczywiście ten czas jest dużo ważniejszy dla czynnych polityków, którzy chcą starać się o reelekcję, czy dla kandydatów, którzy zamierzają wystartować w najbliższych wyborach i im ten czas zupełnie inaczej upływa. Ale ja wierzę w mądrość Polaków, wierzę, że to jest naprawdę mądry naród i po prostu na te polityczne gierki już nie dadzą się nabrać.
Mnie przez moment zastanawiało, bo można oczywiście powiedzieć, rozpoczynamy inwestycje na rok przed wyborami i kończymy ją, to oczywiście jest to stricte polityczne, bo gdyby nie było wyborów, to ktoś nie wykonałby inwestycji. Nie wiem, mamy w tym roku w Zielonej Górze na przykład samej zaplanowanych mnóstwo procesów inwestycyjnych, o których mówiło się od lat, one były uwarunkowane w znacznej części tym, kiedy spłynęły do nas środki unijne, jak te procedury zostały wszystkie wykonane, ale są tacy, którzy mówią, robią teraz, bo zbliżają się wybory. Nie wiem, czy należy wszystkie rzeczy rzeczywiście przez pryzmat wyborów.
Wydaje mi się, że ci, którzy tak mówią, mówią chyba o jakimś innym mieście. Może pomylili Zieloną Górę na przykład z Jelenią Górą, jak słynny poseł Platformy Obywatelskiej.
No zdarza się to, pewnie nie jemu jedynemu.
Dokładnie, także chociaż to jest poseł lubuski i jemu się to zdarzać akurat nie powinno.
Pewnie już nie będzie w kolejnych wyborach posłem lubuskim.
Miejmy nadzieję, mocno na to liczę. Natomiast Zielona Góra rozwija się wyjątkowo prężnie. I to rozwija się przez całą ostatnią kadencję, a zaryzykowałbym stwierdzenie, że nawet przez ostatnie kilka lat więcej, aniżeli trwa kadencja. Więc te głosy dla mnie są zupełnie nieuzasadnione. Zielona Góra, jak doskonale pan redaktor wie, ma teraz rekordowy budżet.
Ponad miliard
złotych. Budżet dokładnie jakiego nie było. I budżet, którego zazdroszczą inne ośrodki tej wielkości w Polsce. Bo tutaj Zielona Góra właściwie, jeżeli chodzi o ten wskaźnik inwestycyjności, jeżeli chodzi teraz o ten boom gospodarczy, który ma miejsce w mieście, no to raczej nie ma z kim konkurować, nie ma do kogo się porównywać. Natomiast do innych ośrodków w Polsce już może. No i tutaj w moim przekonaniu, jak i w przekonaniu wielu kolegów samorządowców, również z innych województw w Polsce, wypada bardzo dobrze.
Na dobrą sprawę,
także jeśli spojrzeć nie rozumiem.
Nawet na zestawienie dwóch stolic lubuskich, tak? Jeśli zestawimy to, co dzieje się pod względem inwestycyjnym w Zielonej Górze i to, co dzieje się na północy województwa, czyli w Gorzowie Wielkopolskim. Oczywiście tam też są inwestycje realizowane, natomiast mamy przepaść pomiędzy dwoma miastami.
Szanuję pracę prezydenta Wójcickiego, jednak uważam, że Zielona Góra zdecydowanie lepiej wykorzystała swoją szansę. Gorzów również dobrze i tam również się sporo dzieje, chociaż da się słyszeć odmienne głosy od tego mojego, no ale Zielona Góra to, tak jak pan redaktor zauważył, jest
inna liga. W Zielonej Górze też znajdziemy osoby, które powiedzą, że się nic nie dzieje. Tak? No, taka jest już natura nas Polaków chyba, że lubimy narzekać na wszystko. Przecież nieraz było słychać głosy, że w Zielonej Górze deptak to już dawno umarł, że nic się tu kompletnie nie dzieje, że nie ma tego czy tamtego. Natomiast najczęściej mówią to osoby, nie wiem, z perspektywy klawiatury komputera, które ostatni raz na deptaku były pewnie rok temu albo dwa lata temu, bo wychodzą z założenia, że nie mają poza to.
Dokładnie, to raz, a po drugie, no ja bardzo cenię sobie konstruktywną krytykę, bo nie wszystko musi się nam podobać.
Oczywiście.
Ale jeżeli się nie podoba, to zaproponujmy inne rozwiązania, zaproponujmy określone narzędzia, które można użyć, aby było w naszym przekonaniu lepiej. I taką krytykę sobie szczególnie cenię, natomiast wracając do Zielonej Góry, no to ja tych opinii nie podzielam. Uważam, że miasto bardzo dynamicznie się rozwija i to rozwija się dynamicznie w sferze niezwykle dla mnie ważnej, czyli w sferze gospodarczej. Ja wielokrotnie powtarzałem, że rozwój każdej dziedziny życia, każdej, jest pochodną rozwoju gospodarczego. tak jak jeszcze ponad 20 lat temu mawiał wtedy kandydat na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, it's economy stupid, no, na polski w takim
gospodarka
niewolnym
głupczy,
tłumaczeniu,
tak
dokładnie, gospodarka głupczy. I to powiedzenie pokazuje dominującą, nadrzędną rolę gospodarki i cieszę się, że władze Zielonej Góry doskonale to rozumieją.
Ale wszyscy wiedzą dokładnie, że powstała strefa w Kisielinie, że ta strefa właściwie, można powiedzieć, że jest już niemal w 100% wypełniona. Ja czytam dzisiaj chyba nagłówek jednej z gazet lokalnych, która mówi tak, w strefie inwestycyjnej w Kisielinie powstanie droga, która będzie kosztowała tyle i tyle i od razu jest dopisek. W samym tytule już właściwie nie trzeba czytać całości artykułu. Wytną 234 drzewa, czy tam 240. Wczoraj na antenie Radio Indeks prezydent Kubicki mówi, że on niejednokrotnie podejmował decyzję o tym, że trzeba w danym miejscu wyciąć nawet dużo więcej drzew. One szły w tysiące. Natomiast mówi, że gdyby miał jeszcze raz podejmować taką decyzję, na przykład dotyczącą tego, co wydarzyło się w strefie w Kisielinie, to nie zawahałby się i podpisywałby to po prostu jeszcze raz, bo widzi jakby priorytet tego wszystkiego, że to jest robione po coś, a nie jakieś takie widzimisię urzędnicze, a zrobimy komuś na złość, wytniemy drzewo. Tak?
Zdecydowanie. W polityce trzeba myśleć w niektórych sferach oczywiście, podobnie jak w biznesie. A w biznesie, żeby coś zarobić, żeby coś wyjąć, trzeba najpierw włożyć, zainwestować, mówiąc kolokwialnie. No i tutaj to również jest inwestycja. Te drzewa trzeba wyciąć, aby można było rozwijać się gospodarczo. I oczywiście ja zaznaczam wyraźnie na państwa antenie, nie jestem zwolennikiem nadmiernej wycinki drzew. Nie podobają mi się tego typu pomysły. Natomiast wtedy, kiedy trzeba, to po prostu trzeba wyciąć.
Wierzy pan w to, że mamy polityków w Polsce. Już nawet weźmy ministra Szyszkę i jego nieszczęsne decyzje dotyczące wycinki w różnym kraju. Polityków takich, którzy oto siedzą i z perspektywy swojego magistratu, czy z perspektywy parlamentu polskiego siedzą i knują, gdzie tutaj pójść i coś wyciąć, bo jest to priorytet. No, przecież to jest absurd, tak?
Oczywiście.
Opowiadanie tego typu historii.
Oczywiście. Czasami po prostu te drzewa trzeba wycinać, aby móc się rozwijać. No i tutaj nie ma innego wyjścia. Ja też innej drogi do rozwoju gospodarczego nie widzę. Oczywiście, tam gdzie się da się zachować, no to również,
to tak powinno,
również
być to robione,
powinno być tak to robione, należy o tym pamiętać, no i szukać takich rozwiązań, które zachowają możliwie maksymalną ilość drzew, ilość terenów zielonych. Ale jeżeli się nie da tego zrobić, no to po prostu trzeba wyciąć. I jeżeli ktoś się na to powołuje, że wycinka jest zła akurat w takim kontekście, w kontekście rozwoju gospodarczego, no myślę, że szuka dziury w całym i tak naprawdę nie podchodzi racjonalnie do tego tematu.
A może,
no bo tak jak pan redaktor...
A może to jest właśnie efekt tego, że zbliżają się wybory, wie pan? I są
tak
osoby,
które
potrafią wykorzystywać tego rodzaju rzeczy, czasami trochę na wyrost, bez dwóch zdań, ale robią to w konkretnym celu, bo nie da się ukryć, że każdemu z nas miłym i bliskim będzie las, do którego możemy się wybrać.
Oczywiście.
Na spacer, ale jeżeli będziemy epatować tym, że ktoś przez cały czas wycina, nic innego nie robi i niszczy zieleń, to pada często na podatny grunt. Ludziom jest po prostu szkoda. Tak?
Panie redaktorze, ja wielokrotnie na państwa antenie już mówiłem, że poziom sporu chuligańskiego w Polsce... Przepraszam, poziom sporu politycznego. No widzi pan, już nawet te
polityka
słowa
i chuligaństwo
automatycznie mi się sklejają. Niestety.
Dla niektórych
nie, ale dążę do tego, żeby powiedzieć, że poziom sporu politycznego w Polsce jest wybitnie chuligański. I tutaj mało kto podchodzi do tego racjonalnie, mało kto potrafi oddać swojemu konkurentowi politycznemu, swojemu rywalowi politycznemu, że robi coś dobrze. I to jest problem. Dlatego przeciwnicy polityczni w większości krytykują wszystkie decyzje swoich konkurentów w czambuł.
Widział pan, że niejednokrotnie dzieje się tak, no zna pan wielu...
A to jest, przepraszam, społecznie niezwykle nośny temat. Wycinka drzew, dlatego bardzo wiele osób się na to powołuje.
Jak najbardziej, pewnie jeszcze wiele innych podobnych tematów znajdziemy, ale zna pan polityków doskonale i wie, że oni na salach plenarnych, na salach sesyjnych potrafią spierać się niezwykle ostro, po czym kiedy gasną światła lamp przy kamerach, podchodzą do siebie, no wiesz, tu przesadziłeś trochę stary, tak, no ale to musiałem...
To mało tego, potem...
Razem idą
potem
na kawę,
idą, tak? No, ja nawet powiem mocniej, idą razem na wódkę potem. Po takich, można powiedzieć, niezwykle burzliwych, ostrych debatach. Takie przypadki też oczywiście znam.
I dlatego polityka to teatr w pewnym sensie?
Jak najbardziej. Jak najbardziej i to również jest problem tego polskiego piekiełka politycznego. Problem o tyle duży, że te sztuki są zazwyczaj niezwykle marne. I widzowie ich po prostu nie chcą oglądać, co przekłada się chociażby na chęć udziału w wyborach i na niezwykle małą, niesatysfakcjonującą frekwencję wśród wyborców.
A może jest po prostu tak, że Polacy nie mogą sobie po 89 roku w zasadzie znaleźć partii, z którą mogliby sympatyzować. Jeśli spojrzymy na frekwencję wyborów w wolnej Polsce, ona się wahała tam niezwykle delikatnie, tak, na przestrzeni lat. Może na samym początku było lepiej, bo wtedy Polacy zachłyśnięci tym, że w końcu mogą pójść do urn wyborczych, mogli głosować, tylko że wtedy tam mieli jeden wielki cyrk, bo pamiętamy, jak wyglądał chociażby polski parlament i te zlepek partii różnych, już nie mówię o przyjaciołach piwa, które były trochę partiami jakimiś fasadowymi, fasadowo-kabaretowymi, a potem może tak jest, że Polacy niekoniecznie decydują się na partie i polityków, bo nie mogą ich znaleźć dla siebie.
Też tak uważam i tak jak odpaliliśmy jakiś czas temu bardzo duży projekt, który ma być alternatywą na polskiej scenie politycznej, mówię tutaj o bezpartyjnych, no to wielu ludzi mówiło: ale przecież wszędzie funkcjonują partie. Na całym świecie. No akurat...
No jest tu dużo racji. Nie da się z
tak, 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 tak. Nie, są kraje, w których zakazane jest startowanie z komitetów partyjnych na określonych szczeblach samorządu i to jest między innymi taka sytuacja, do której my chcielibyśmy dążyć. Ale owszem, partie funkcjonują w znakomitej większości krajów. I z nimi nie ma problemu. Problem jest z tymi polskimi partiami. Problem jest właśnie z tą polską mentalnością partyjną. Także ten argument tak naprawdę dla mnie nie ma żadnej wagi.
A podoba się panu taki układ polityczny, w którym rzeczywiście z ramienia partii można startować dopiero do izb parlamentarnych, nie, a nie do
absolutnie nie, dlatego że,
tak jest na przykład
dlatego, że
na
partie
Ukrainie,
to wykorzystują. Tak? Partie to i wykorzystują. Tak. Proszę zobaczyć, przed świętami właściwie wszyscy Polacy byli bombardowani informacjami o tym, jak ktoś ważny dla określonej partii, nie chcę tutaj wskazywać, której, przyjął łapówkę, załatwił pracę w ministerstwie swojemu kochankowi. I to są rzeczy, które nigdy nie powinny mieć miejsca. No ale niestety tak funkcjonują nasze partie. I tutaj chcę zaznaczyć, każda partia. Jedne po prostu robią to w białych rękawiczkach, inne robią to w sposób bardziej brutalny, ale wszystkie działają dokładnie, dążą do tego samego celu,
no i
żeby promować
sięgnę
swoich.
Do tytułu prasowego. Dzisiaj rano czytam, zresztą to jest rzecz sprzed kilku dni, dziennikarze wytropili, że jedna z pań, która była tak zwanym aniołkiem Kaczyńskiego przy okazji wyborów, pracuje teraz za bardzo wysoką stawkę pieniężną w jednej ze spółek Skarbu Państwa. I tu rzuca się tytuł prasowy, w którym mówią, nieważne są kompetencje, ważna jest legitymacja partyjna.
Dokładnie tak.
Czyli nieważne, co sobą reprezentujesz,
tak.
Jak jesteś odpowiedni, będziesz
partie od zawsze promowały miernych, ale wiernych.
Czy ja nie znam tej pani, nie chciałbym mówić, czy jest mierna, czy mniej mierna.
Jasne,
tak?
Jasne. Jasne. Być może jest wyjątkiem od zasady, a my mówimy tutaj o zasadach. I to jest problem każdej partii. Że zamiast skupiać się na tym, jak Polacy mogliby więcej zarabiać, jak rozwijać się gospodarczo, przyciągać inwestorów i sprawiać, aby sytuacja materialna każdej polskiej rodziny się polepszała, to skupiają się na poprawie sytuacji materialnej swoich członków. No i to niestety jedno z drugim się gryzie i jedno nie może funkcjonować obok drugiego.
To są takie wojenne łupy trochę? Przy okazji
jak najbardziej. Ja absolutnie nie boję się tego w ten sposób nazwać. I każda partia ma właśnie takie swoje wojenne łupy. Widzimy to chociażby po naszym regionie. My nie musimy szukać gdzieś tych posad w Warszawie. Możemy tutaj zobaczyć, jak wygląda rozdawnictwo stanowisk w województwie lubuskim.
A nie jest tak trochę, że Polacy są do tego przyzwyczajeni? Z jednej strony ich to bulwersuje, bo mówią, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej, ale z drugiej strony zawsze pojawia się ten kontrargument. No ale tamci robili to samo. A potem ci sami Polacy na tych ludzi głosują.
Myślę, że Polacy są już wyjątkowo zmęczeni tą sytuacją i tak jak zaznaczyłem wcześniej, my jesteśmy naprawdę mądrym narodem i w moim przekonaniu to jest tylko kwestia czasu, kiedy Polacy powiedzą dość. My nie możemy pozwalać na takie quasi mafijne układy w polskim życiu publicznym.
Bezpartyjni będą przygotowani do tych wyborów samorządowych pod względem personalnym?
Bezpartyjni właściwie już są przygotowani. Oczywiście jest za wcześnie, aby mówić o personaliach, ale są bardzo mocne struktury w większości województw, także ja mogę powiedzieć wprost, wystartujemy jako Komitet Ogólnopolski.
I będzie to komitet, który będzie chciał wystawiać swoje reprezentacje zarówno na szczeblu gminnym, miejskim, jak i...
Najważniejszy dla nas jest szczebel sejmikowy. Mhm. Tam, gdzie będzie to możliwe, będziemy również schodzić na szczebel powiatowy i wystawiać mocne listy w wyborach do rad powiatów, jak i również będziemy mieli swoich przedstawicieli w wyborach na prezydentów, wójtów, burmistrzów.
A jak pan słyszy o ewentualnych takich doraźnych koalicjach, czy może lepiej nazwać to konglomeratem partyjnym, który będzie miał się w tych zbliżających się wyborach, które będą sprawdziane, nie da się ukryć, poparcia dla różnych ugrupowań politycznych, będą tworzone doraźnie po to, aby przeciwstawić się tylko Prawu i Sprawiedliwości. To myśli pan, że bezpartyjni byliby w stanie też wejść w taką szeroką koalicję?
Bezpartyjni to przede wszystkim alternatywa. Alternatywa dla jednej, jak i dla drugiej strony. Tego jałowego sporu.
Czyli dla mnie potrzebny jest konglomerat, tak?
Nie. My przede wszystkim mamy do zaoferowania dla wyborców coś, czego nie mają partie. Proszę pamiętać, że bezpartyjni to przede wszystkim wójtowie, burmistrzowie, prezydenci. Ci dobrzy, lokalni, sprawdzeni gospodarze, którzy każdego dnia rozwiązują problemy Polaków, a nie tłuste, partyjne koty z ulicy Wiejskiej. Także to jest zupełnie nowa jakość na polskiej scenie politycznej, więc uważam, że nie warto brudzić tego szyldu.
Dobrze się stało, że wszystko wskazuje na to, że nie będziecie musieli stworzyć czegoś, co byłoby tworem trochę dziwnym, tak? Czyli partią bezpartyjnych.
Prawo i Sprawiedliwość jakiś czas temu wypuściło takiego upiora PRL-owskiego, upiora centralizmu i upartyjnienia.
Ale przyzna pan, że zrobili to skutecznie, bo zadrżało w całej
Polsce. Zrobili to skutecznie, zadrżało w całej Polsce, dlatego też chciałem powiedzieć, że ten 2017 rok to był trudny rok dla samorządowców, dlatego że nie mogli z czystą głową podejść do wykonywania swoich obowiązków, tylko musieli zastanawiać się nad kształtem ordynacji, a Prawo i Sprawiedliwość z premedytacją cały czas ich nęciło, cały czas gdzieś tam podszczypywało, podgryzało samorządowców.
To może to jest pewnego rodzaju strategia polityczna.
Oczywiście,
tak?
Że to jest pewnego rodzaju strategia, tylko znowu. Panie redaktorze, co jest najważniejsze dla tej sfery publicznej? Czy dobro naszych mieszkańców, czy dobro naszych regionów, czy dobro naszego kraju, czy po prostu interes partyjny? Więc ja wolałbym, żeby partie, wszystkie, czy to Platforma, czy to Prawo i Sprawiedliwość, czy te mniejsze ugrupowania realizowały strategię, która jest korzystna dla mieszkańców, a nie korzystna dla nich samych. Bo niestety one poza czubkiem własnego nosa niewiele widzą, a na pewno nie widzą już interesów Polaków.
Myśli pan, że zmieni się mocno konfiguracja w sejmiku województwa lubuskiego po tych wyborach?
Wydaje mi się, że tak. A wręcz jestem przekonany, że się zmieni i to będą bardzo ciekawe wybory również dla naszego regionu i to wybory, od których będzie bardzo wiele zależało. Chciałbym, aby ta koalicja wstydu, jak nazywam porozumienie Platformy PSL-u i SLD, już dłużej nie rządziła województwem. Chciałbym, aby na województwo każdy następny rządzący miał określony pomysł, określoną strategię i chciałbym, żebyśmy mogli w dużo wyższym tempie się rozwijać.
Ale w tej koalicji chyba też nie można odmówić jednak tego, że działa skutecznie, jeśli popatrzymy na różnego rodzaju wskaźniki. Tak, ja nie będę wnikał w niuanse, czy pewne rzeczy można było zrobić lepiej, czy gorzej, czy szybciej, czy jakoś inaczej. Natomiast jeśli popatrzymy na to, jak jest oceniane województwo lubuskie, nie wiem, w kwestii pozyskiwania środków europejskich, tak, wydawania ich, kontraktacji w odpowiednim tempie, to nie jest tutaj źle, tak?
Przynajmniej na papierze. To jest dyskusja, która przetoczyła się przez nasze województwo jakiś czas temu przy okazji uchwalania budżetu. Ja powiedziałem, że budżet to nie jest tylko zestawienie liczb. Ze względu na to, że coś, co decyduje o życiu, w tym przypadku ponad miliona obywateli, nie może być tylko zestawieniem liczb. Budżet określa wizję, jaką rządzący mają na region, jaką rządzący mają na społeczeństwo regionu i jak o tym społeczeństwie myślą. A z przykrością należy stwierdzić, że dotychczas konstruowane budżety naszego województwa wypchnęły masę młodych Lubuszan, moich rówieśników, poza granicę tego województwa.
No to jak pan zareagował na pomysł, który się pojawił i jest taki zapis w budżecie województwa na ten rok? No to jest może adresowane do wąskiej grupy, ale jednak, żeby zatrzymywać młodych ludzi, dając im stypendia, mówię o młodych lekarzach, czy przyszłych lekarzach, jeśli zdecydują się podpisać już na etapie kształcenia się umowę taką, która będzie obligowała ich do tego, żeby podjąć potem pracę, na przykład w szpitalu uniwersyteckim w Zielonej Górze, to jest to jakiś ruch w dobrym kierunku?
W kontekście problemów z lekarzami, o których ostatnio sporo się słyszy, w kontekście problemów z zatrudnieniem określonych specjalistów, to jest dobry ruch, zdecydowanie. My również...
Trochę eksperymentalny.
Podobne ruchy sugerowaliśmy, także na etapie poprawek budżetowych, także stypendia są dla nas niezwykle istotną sprawą. Więc ja akurat takie działania oceniam pozytywnie. No ale to niestety jest kropla w morzu. Chociaż określiłbym to mianem takiej pierwszej przysłowiowej jaskółki, która jeszcze wiosny nie czyni, ale może jednak sugerować, że zima się już kończy.
Zostawmy politykę na sam koniec. Kilka słów o wczorajszym meczu koszykówki. Pan jest związany ze Stelmetem BC. Świetne spotkanie. Wszyscy mówią, Stelmet się obudził, bo ma nowego trenera. Wychwalają w tej chwili między innymi prezesa Jasińskiego, że w końcu dobra decyzja, tak, że widać zmianę, że zespół się obudził. No wczoraj mecz był, można byłoby śmiało powiedzieć, rewelacyjny, aż chciałoby się takich meczy w sezonie.
Oczywiście, stąd między innymi mój temper głosu lekko zachrypnięty, dlatego że wczoraj mocno kibicowałem naszej drużynie. Bardzo przyjemnie się oglądało tę grę. Cieszy również wynik, co bardzo ważne w naszej sytuacji. No i widać tutaj rękę trenera, ostrą rękę słynnego trenera Urlepa. Także ja z optymizmem patrzę w przyszłość i wierzę, że jeszcze te największe sukcesy zielonogórskiej koszykówki są przed nami.
O, patrząc na ostatnie lata, no to było tak genialnie, że można byłoby powiedzieć, nic więcej nam nie potrzeba.
Zdecydowanie tak. Linia, zdecydowanie tak. No, i to jest właśnie wizja prezesa Jasińskiego, który rozumie, że na sport trzeba patrzeć długofalowo.
No i trzeba też spojrzeć na to, że chyba podjęcie decyzji o tym, aby wziąć i zatrudnić trenera, który jest darzony przez zawodników autorytetem, ma za sobą historię zdobywania tytułów mistrzowskich, wszyscy wiedzą o tym, że ma ciężką rękę, to jest dobre rozwiązanie, bo jak się okazuje, mówiąc kolokwialnie, facet wchodzi i robi porządek w drużynie.
Tak? Dokładnie tak. Ja oczywiście bardzo szanuję trenera Artura Gronka. Pamiętajmy również o tym, że trener Artur Gronek został najmłodszym w historii zdobywcą tytułu mistrzowskiego. No, ale jednak trener Andrzej Urlep ma dużo większe doświadczenie, no i w tak trudnym momencie potrafił zapanować nad drużyną, a myślę, że to dopiero początek jego kunsztu i jeszcze wiele nam pokaże.
Jak poczytać fora internetowe, między innymi koszykarskie, to są już tacy, którzy oczywiście jeszcze rok temu chwalili Artura Gronka, teraz wieszają psy na panu Arturze i od razu mówią, że gdyby Urlep był z nami od początku, to pewnie już teraz bylibyśmy nie wiadomo w której fazie rozgrywek europejskich czy jakichkolwiek innych. No to jest sport, pamiętajmy o tym, tak?
To jest żywe srebro i tutaj nie do końca da się wszystko zaplanować.
A uda się zdobyć, pańskim zdaniem, kolejny tytuł?
Bardzo chciałbym. Oczywiście z niezwykle dużą pokorą podchodzę do tego sezonu, jak i do wszystkich działań na arenie sportowej. Ze względu na to, że no, to jest faktycznie żywe srebro. I tam musimy jednak z ogromnym szacunkiem podchodzić do każdego przeciwnika, co pokazał chociażby mecz z Gliwicami.
Ale mecz z Anwilem myślę, że też był takim meczem, że jeśli ktoś lubi koszykówkę, ale z jakiegoś powodu nie chodził przez ostatnie tygodnie na przykład do hali CRS, to teraz powie, żałuję, że nie byłem, a wiadomym jest, że zawodnikom dużo lepiej się gra, kiedy hala jest pełna, tak?
Oczywiście.
Hala reaguje.
Bez wątpienia uczta koszykarska i myślę, że w tym sezonie jeszcze kilka takich szlagierów nas czeka.
I tego sobie i koszykarzom życzmy w tym roku, 2018. Łukasz Mejza.
Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego dla naszych słuchaczy na 2018 rok.